Jeszcze zanim może zacznę, to powiem, potwierdzę to, co brat powiedział, pastor. Rzeczywiście jestem teraz u siebie w domu, nie tylko w domu, też w zborze łubeskim, po prostu gościem. W miesiącu jestem, jak dobrze pójdzie, to jestem 4 razy, tylko 4 dni, można powiedzieć. Resztę jestem na razie skazany być tutaj między wami, ale myślę, że to jest też błogosławieństwo dla nas wspólnie, bracia i siostry. Jeszcze może zanim zacznę usługę Słowem Bożym, tutaj w rozmowie z pastorem, pastor mnie prosił, żebym powiedział swoje świadectwo nawrócenia. Nie wiem, może ktoś już kiedyś słyszał moje świadectwo. Ja ostatnio też usługiwałem w zborze tam, gdzie Jarek Celibański usługuje. I powiem szczerze, patrząc na zbory ewangeliczne, wiecie, tak jak dzisiaj żeśmy rozmawiali z pastorem, one się niczym nie różnią od siebie. Wszędzie tam, gdzie są dzieci Boże, tam jest dobrze, prawda? Amen, bracia i siostry?
Amen.
Wiecie, dla mnie na chuteru nie jest tak lekko być, jestem sam wierzącym. Chociaż ludzie, którzy mają ze mną społeczność, uważają się za wielkich wierzących. Nie mówię tutaj, żeby ich obrazić, czy coś w tym stylu. Po prostu wiem, że wielu z nich, dzisiaj nawet jeden z nich mógł przyjść na nabożeństwo, ale tak jak zazwyczaj wiecie, zabrakło wiary i zabrakło, prezydent mogę tak powiedzieć, chyba odwagi. Wieczorem deklarował się, że przyjdzie, ale już z samego rana dostał bóle głowy. No i chyba go strach obleciał, że no nie przyszedł po prostu. Bracie, siostry, nie wiem, czy znają mnie wszyscy, chyba mało kto mnie tutaj zna. Może się przedstawię, nazywam się Kamiński Robert. Tak jak brat powiedział, pochodzę ze zboru ewangelicznych chrześcijan z Łobrza. Wierzący jestem 19 lat. I to nie było tak, bracia i siostry, że sami wiecie z swojego życia, że rodzimy się chrześcijanami. Nam się tak zdaje, że jak człowiek się urodzi, matka, ojciec prowadzą za rękę do kościoła, to zazwyczaj się uważa, że już jest wierzący, prawda? W moim życiu było podobnie. Zanim się nawróciłem, powiem szczerze, ja oczyszczałem też do kościoła nominalnego i powiem, jako taki zwykły, przeciętny człowiek, już wtedy, mogę powiedzieć, rozpoczęła się moja taka historia z Panem, przygoda z Panem. Już wtedy, jako młody chłopak, pamiętam po raz pierwszy takie dotknięcie Boże przeżyłem, mając lat 9 lat. Ktoś może powiedzieć, no praktycznie dziecko, tak? Pamiętam, to było po raz pierwszy, kiedy Bóg dotknął mojego serca. Wiecie, i od tamtego czasu, to był taki, dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to był taki proces, kiedy Bóg prowadził. Bóg prowadził coraz bliżej. Pamiętam, był taki dzień w moim życiu, kiedy Bóg pociągnął mnie do Słowa Bożego, jako katolika, tak się wyrażę, już tak mówiąc ogólnikowo, jako katolika. Jako człowiek, który chodzi do kościoła nominalnego, zacząłem czytać Biblię. Wiecie, podkradłem Biblię swojej siostrze i nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, po kryjomu. Pamiętam, to były dni takie jesienne, kiedy siadałem sobie w kuchni, otwierałem to Boże Słowo, Nowy Testament i zacząłem czytać Nowy Testament. I wiecie, stała się rzecz bardzo dziwna. Ja nie pamiętam, ile wtedy miałem lat, już 14, może 15. I stała się rzecz niesłychana. Kiedy czytałem to Słowo, Duch Boży zapalił prawdziwość tych słów w moim sercu. Ja uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa i wiecie, kiedy Duch Święty dotykał się mojego serca, On malował prawdziwy obraz Jezusa w moim sercu. Ludzie, którzy chodzą tylko do kościoła, nie mają styczności z Bożym Słowem, mają inny obraz Pana Jezusa. Ale ten obraz, który ja zobaczyłem z kart Nowego Testamentu, Duch Święty mi wymalował uwielbionego Pana Jezusa. Wiecie, ja go podziwiałem, że to cudowne zbawienie, kiedy czytałem o cudach, tego, czego dokonywał tutaj, będąc na ziemi, ja byłem pod wielkim wrażeniem. Pamiętam taki wieczór, kiedy padłem na kolana, jeszcze raz to podkreślę, jako katolik, nikt wtedy nie uczył mnie modlić się, zresztą nie można się chyba nauczyć modlić od kogoś, ale pamiętam, jak byłem zszokowany, kiedy padłem na kolana i moja modlitwa płynęła jak wodospad. Ja nie wiedziałem, co się stało. Płynęły łzy, ja nie wiedziałem, co się stało. Wiecie, od tamtego czasu pamiętam, kiedy spotkałem się z swoimi kolegami, to było takie dziwne wrażenie na nich wywołałem. Po prostu, kiedy ze mną rozmawiali, powiedzieli, ty powinieneś iść na księdza. Wiecie, ja nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje, ale powiem szczerze, od tamtego czasu minął pewien okres i wiecie, jak nie macie kontaktu z ludźmi odrodzonymi, ja nie mówię tu o ludziach religijnych, ale odrodzonymi, wiecie, długo sam człowiek się nie ostoi. I pamiętam pewnego dnia, wyszedłem sobie gdzieś na miasto I szedłem miastem i szwagier Jarka Celwańskiego, który był kiedyś moim sąsiadem, mieszkaliśmy drzwi w drzwi. Już wiedziałem, kim on jest. Wiedziałem, że to jest kociarz, tak się wyrażę. I kiedy zobaczyłem, że stoi z człowiekiem na chodniku z nim i rozmawia z nim, pomyślałem sobie, oho, już go zaatakował, już mu marudzi coś tam. I wiecie, powiem tak szczerze, z ręką na sercu chciałem go ominąć. I to było miejsce, gdzie u nas kiedyś była rzeźnia, gdzie wiecie, co się robi ze zwierzętami. I pamiętam, że on wtedy machnął ręką i mnie zawołał. Mówi, poczekaj chwilę. Ja sobie myślę, no to już będzie mi teraz swoją śpiewkę. Cyganiu. Podszedł do mnie i zaczął mówić takie, wiecie, delikatne słowo, pierw o normalnym życiu. I na nas wszedł na temat Bożego Słowa. A ja sobie pomyślałem tak, ja dosyć dobrze Nowy Testament już wtedy mogę powiedzieć, na tamte czasy znałem. I sobie myślę, zobaczymy, co ty wiesz, co ty umiesz. I kiedy on zaczął rozmawiać, ja mu zacząłem zadawać pytanie. Ja mu zadałem pytanie, a on mi odpowiedział z Biblii, tak jak mówi Słowo Boże. Tak dosłownie jak Pan Jezus odpowiadał w czasie kuszenia na pustyni. Napisano jest. Ja sobie pomyślałem, dobrze powiedział, tak pisze w Biblii, bo znam Biblię. Zadałem mu drugie pytanie, sobie myślałem, tak ja cię wezmę z drugiej strony. A on mi znowu, napisano jest. I sobie myślałem, znowu ma rację. To ja mu trzecie pytanie identycznie mi odpowiedział, wiecie, i pomyślałem sobie, no ma człowiek rację. I on mi wtedy dał taką propozycję, słuchaj, chodź ze mną dzisiaj, pojedziemy na nabożeństwo, pokażę ci nabożeństwo, jakiego jeszcze nie widziałeś. Ja mówię, gdzie jest to nabożeństwo? I wtedy mnie zabrał do takiej miejscowości obok naszego miasta Świdwin, nie wiem, może ktoś wie, gdzie jest Świdwin. I pojechałem na nabożeństwo, sobie pomyślałem, no ja, taki człowiek, przecież wtedy byłem jeszcze ministrantem, od wielu lat byłem ministrantem, uważałem się za takiego naprawdę religijnego człowieka, sobie myślę, co mi tam teraz zieloni środkowcy mogą coś powiedzieć, jakieś tam ewangeliczni. Pojadę, co mi tam? I pojechałem, wiecie, pojechałem. Przyszedłem, nabożeństwo się rozpoczęło, usiedliśmy sobie, przyjechała nas trójka, usiedliśmy sobie na nabożeństwie i zaczęli dzisiaj tak śpiewać, a jak wy? Zaczęli śpiewać, wielbić Pana. Wiecie, i kiedy zaczęli się modlić, to ja czułem, że się robię malutki jak zapałka. Czułem, jak topnieje. Wiecie, ja sobie myślę, Boże, co to za ludzie są. I kiedy pastor wyszedł na kazalnicę i zaczął mówić kazanie, no to ja już pamiętam. Pamiętam, że jego słowo było tak mocne, ale to nie dlatego, że mnie pobiło to słowo, ale wiecie, ono takie słowo, w tamtym czasie było takie słowo, że kiedy ja tego słowa słuchałem, to Duch Święty wywarł na mnie takie wielkie wrażenie w moim sercu, że z mojego serca dosłownie eksplodowało, wyrywało się takie pragnienie. Panie, to jest takie piękne, ja też tak chcę. To, co on zrobił, to wymalował, wzbudził we mnie piękno zwiastowania Bożego Słowa. Wiecie, to nie da się opisać tego. On wzbudził to piękno w moim sercu i wyrwało się, pamiętam jak dzisiaj, wyrwało się takie westchnienie, taka prośba do Boga. Panie, ja też tak chcę, to jest takie piękne, ja też tak chcę. On zbudował moją duszę, ja zobaczyłem, że jestem zbudowany, wiecie, wewnętrznie, taki naładowany. Ja mówię, Panie, to jest tak piękne, ja też tak chcę. Wiecie, kiedy nabożeństwo się skończyło, ja podeszłem do tego pastora, wtedy do niego już mówiłem na Pan, mówię, wie Pan co, Panie pastorze, ja nigdy jak żyję nie słyszałem takiego kazania. I on się wtedy uśmiechnął i mówi, słuchaj, jeszcze nie jedne lepsze usłyszysz. I wiecie, nie miałem lekko, powiem wam szczerze, bo to były pierwsze dni takiego mojego zetknięcia się z żywym Słowem Bożym. Wiecie, zanim człowiek się nawróci, jeszcze taki człowiek religijny, jakim ja byłem, jest nafaszerowany taką teologią, filozofią, dogmatami, tradycją. Znacie to wszystko, prawda? I nie było mi łatwo, bracia i siostry. Pamiętam, że wtedy tylko czytałem Boże Słowo i pamiętam, jednego razu byłem tak skołowany, że nie wiedziałem, w którą stronę już pójść. I na mojej drodze stanął Krzysiek Wudarczyk, pewnie znacie Krzysztofa Wudarczyka. I wiecie, ja mu zadałem pytanie, mówię, Krzysiek, słuchaj, ja nie wiem, kto ma rację. Ja nie wiem, kto ma rację. Wy mówicie tak, świadki mówią tak, ksiądz katolicki mówi tak, pastor wasz mówi tak. I kogo ja mam słuchać? Kto ma rację? I powiedział mi wtedy najmądrzejszą rzecz, jaką wtedy usłyszałem. Mówi, słuchaj Robert, nie słuchaj się księdza, nie słuchaj się pastora, nie słuchaj się świadków, którzy chodzą po domach, ale to co zrób, weź Boże Słowo, czytaj to Boże Słowo i zobaczysz, kto ma rację. Wiecie, ja pomyślałem, no naprawdę, to co mówi jest mądre i tak zrobię. I pamiętam, kiedy już dochodziło do takiej decyzji, pamiętam jeszcze była taka mała bitwa, potyczka o moją osobę, jeśli chodzi związanie z Kościołem katolickim, dlatego że będąc ministrantem miałem takie dobre stosunki z księżmi, szczególnie był taki jeden taki ksiądz, taki Janusz, który naprawdę był takim szczerym człowiekiem, wtedy jeszcze młodym takim księdzem. I pamiętam, że on się troszczył, się bał, że ja gdzieś pójdę do sekty, wiecie jak to jest, takie myślenie. I któregoś dnia, kiedy ja już zacząłem chodzić pomału do zboru, on przyszedł po kolędzie do moich rodziców, ja też tam wtedy byłem, i mówi, jak Robert, i zastanowiłeś się, gdzie będziesz chodził? Ja wiem, tak, zastanowiłem się, on się tak uradował, myślał, że decyzja pozostaje niezmienna, że z powrotem wrócę na łono Kościoła Katolickiego. Ja mówię, zastanowiłem się, gdzie będziesz chodził? A ja mu palcem wyciągnąłem i tak pokazałem przez okno, a od mojego domu było do zboru jakieś 200 metrów, mówię, tam będę chodził. Wiecie, i mu mina trochę rzędła. I pamiętam, bracie siostry, nie było mi łatwo, może tak już ominąłem to, ale powiem, kiedy po raz pierwszy musiałem podjąć taką decyzję, żeby sam przyjść do zboru. Jeszcze miałem takie wahania i pamiętam, to była jesień, może już taka późna jesień, było ciemno, pamiętam, księżyc świecił i myślę sobie, pójdę na to nabożeństwo, zobaczę, co tam się dzieje w tym łubeskim zborze i pomyślałem, że tak chytrze, jeśli złapię na czymkolwiek, któregokolwiek kaznodzieje czy pastora, na jakimś słowie, które jest sprzeczne ze Słowem Bożym, już nigdy więcej mnie tam nie zobaczą. I wiecie, po schodach wchodzę już do zboru, chcę wejść, już chcę łapać za klamkę i nagle głos, nie wchodź. I się zawahałem i stanąłem i sobie myślę, czemu mam nie wejść? A drugi głos taki, jakbym usłyszał, wejdź. I pierwsza myśl, jaka przeleciała, jeśli wejdziesz, głowa ci nie spadnie, wejdź. I złapałem za klamkę i wszedłem do środka. I moje wielkie rozczarowanie, takie zdziwienie było takie, że na kazalnicy stanął wtedy już 80-paroletni staruszek. Tutaj myślę, że siostra zna tego brata, to był brat Mateja, który dosłownie, gdybyście go usłyszeli, kiedy wszedł na kazalnicę, on ledwo ciągnął słowo, on już ledwo wtedy mówił. I wiecie, on miał tak proste kazanie, tam nie było jakiejś wielkiej teologii, to było proste kazanie oparte tylko i wyłącznie na Bożym Słowie. Ja cedziłem tylko jego słowa i sprawdzałem w swoim sercu, czy to, co on mówi, jest zgodne z Bożym Słowem. I nie znalazłem niczego, czego mógł się czepić. Niczego nie znalazłem, bracia i siostry. I przeszedłem drugi raz. Posłuchać drugi raz kazania. I trzeci, i czwarty, i piąty, i wiecie, i wszystkie te naleciałości, te z Kościoła, te fałszywe dogmaty, tradycje, obrzędy, to wszystko, co nie ma fundamentu w Słowie Bożym, wiecie, stał się dosłownie cud. Zostało wyczyszczone mocą Słowa Bożego. I dzisiaj mogę dzisiaj być tutaj z wami. Wiecie, powiem szczerze, że tak może nadmienię, że pamiętam, tak jak dzisiaj, tu przed wami stoję, mówię świadectwo, pamiętam, że kiedy podjąłem decyzję, żeby zawrzeć przymierze z Panem przez chrzest, bracia mnie poprosili też o świadectwo. Ja stanąłem na kazalnicy, tak jak dziś stoję, mówię świadectwo swoje, już tak nawiasem to mówię, chcę to podkreślić. I mówię swoje świadectwo i w trakcie nabożeństwa, w trakcie mojego dzielenia się moim świadectwem, wchodzą trzy osoby. I wchodzi pewien młody chłopak, wchodzi drugi mężczyzna, możemy powiedzieć taki już troszeczkę starszy, i wchodzi niewiasta. Ja spojrzałem, wchodzi niewiasta, tutaj mówię świadectwo, tu spojrzałem, że wchodzi niewiasta i przeszyła mnie myśl. Wchodzi żona dla ciebie, a ja sobie myślałem, tam durne moje myśli. Wiecie, zbagalityzowałem to. I oni usiedli i przesłuchiwali się, później to się skończyło, wiecie, i czas pokazał, że ja zapoznałem się z tą osobą, z tą piękną niewiastą, wiecie, dzisiaj jesteśmy małżeństwem. I nic by nie było w tym dziwnego, tylko powiem wam szczerze, że 2 lata później, gdzieś około 2 lat, kiedy my już żeśmy się pobrali z moją żonką, pamiętam, jak podszedł do mnie właśnie Arek, ten, który mi zwiastował Boże Słowo i powiedział, słuchaj Robert, czy ty pamiętasz, kiedy mówiłeś świadectwo z Bożej? Ja mówię, no pamiętam. A czy ty pamiętasz ten moment, kiedy weszła w trakcie nabożeństwa twoja żona Agnieszka? Ja mówię, pamiętam. To ja ci muszę coś powiedzieć. Kiedy ona wchodziła w trakcie twojego zwiastowania świadectwa, to ja usłyszałem głos. Wchodzi żona dla Roberta. Bracia, siostry, to nie tylko ja słyszałem, chociaż ja to powiem szczerze, zbagatelizowałem sobie, pomyślałem, no moje myśli. Słyszałem to ja wyraźnie i słyszał to brat, który siedział też tak na końcu. Wchodzi żona dla Roberta. Bracia, siostry, i dla mnie to jest też wielkie świadectwo. Dlatego, że wcześniej brat pastor i taki brat starszy, brat Stypułkowski, niektórzy też znają tego brata, on powiedzieli mi, dali mi taką radę, słuchaj Robert, ty szukasz żony, ale nie szukaj na swój sposób. Ty proś Pana w modlitwie o żonę i kiedy Pan ci da tę żonę przez modlitwę, ty nie będziesz rozczarowany. I powiem, bracia i siostry, szczerze, 15 lat mija, jesteśmy małżeństwem i ja bym nigdy nie zamienił tego, co mam. Nigdy bym tego nie zamienił. Pan Bóg się nie pomylił. Ja mógłbym się pomylić, bracia i siostry. Wiecie, to jest taka, może też taka mała zachęta dla młodych wierzących. Młodzi, drogie siostry, bracia, nie szukajcie partnerów sami. Proście w modlitwie i nie będziecie rozczarowani. nie będziecie rozczarowani. Ktoś powiedział dobrze, że ktoś, kto sam szuka sobie partnera w tym świecie, najczęściej jest tak, nie mówię, że zawsze, ale najczęściej jest tak, że za teścia dostanie diabła. Później ma cały czas mieszanie w swoim domu, w swojej rodzinie. Prawda? Jest tak? Wiecie, to jest takie moje świadectwo. Może nie jest ciekawe, ale ja się cieszę z tego, że dzisiaj stoję przed wami. Wiecie, no, jeszcze 20 lat temu, ja w młodym wieku się nawróciłem, ale 20 lat temu, gdyby mi ktoś powiedział, słuchaj, ty będziesz stał w przyszłości za kazalnicą, będziesz głosił Boże Słowo, to ja bym powiedział, puknij się w głowie, człowiek. Jeden brat Piórko, taki u nas jest, on teraz w Szczecinie mieszka. Wiecie, kiedy przyszedł do zboru, przyjechał do naszego zboru łubeckiego i zobaczył, że jest Kamiński, który się nawrócił, to on był zszokowany. On nigdy, on powiedział, ja bym nigdy nie przypuścił, że z tej rodziny ktoś się nawróci. A ja mówię, a dlaczego tak mówisz? Mówię, bo wiesz, bo twoją ulicą, twojego dziadka ulicą, u mojego dziadka było dużo synów, to była duża rodzina. Kiedy się szło, my jako wierzący przechodziliśmy, to tam można było dostać po plecach kijem. Tak nie lubili wierzących. I on był zszokowany, że ktoś z tej rodziny się nawróci, bracia i siostry. Wiecie, to nie jest moja zasługa i to nie jest wasza zasługa, że dzisiaj jesteście na tym miejscu, to jest łaska Boża. To nie my szukaliśmy Pana Jezusa, to On nas szukał i znalazł. I On nas zbawił. I On zmienia nasze życie. I Jemu niech będzie chwała. Amen.
Amen.
Bracia i siostry, pójdziemy teraz do Bożego Słowa i chciałbym, żebyście otworzyli Księgę Izajasza, 50 rozdział. Ja mam nadzieję, że jako dzieci Boże, jako chrześcijanie macie dzisiaj Biblię, prawda? Macie Biblię, czy nie macie, bracia i siostry? Możecie podnieść do góry Słowo Boże? O, 50%, bracia i siostry. 50%. Myślę, że chrześcijaństwo to nie jest bycie studentem. Powinniśmy mieć Boże Słowo chociażby po to, żeby sprawdzać, czy to, co kaznodzieja, czy pastor zwiastuje, jest zgodne z Bożym Słowem. Księga Izajasza, 50 rozdział. Przeczytamy od 4 wersetu do 11. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać ze mną? Stańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie. Oto Wszechmocny Pan pomaga mi, kto mnie potępi. Zaprawdę wszyscy oni zwiotczeją jak suknia, mól ich stoczy. Teraz chciałbym, żebyście zwrócili na te wersety 10 i 11. Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste, wejdziecie w żar waszego ognia i na strzały ogniste, które zapaliliście. Spotka was to z mojej ręki, będziecie leżeć na miejscu każdy. Ale zanim pójdziemy dalej, bracia i siostry, chciałbym przeczytać to tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, jak ono brzmi. Posłuchajcie. Jest podobne. Kto między wami boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemnościach i bez przybysku światła, niech imieniu Pana zaufa i niech na swoim Bogu się oprze. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień, którzy zapalicie strzały ogniste, idźcie w płomienie waszego ognia wśród strzał ognistych, któreście zapalili. Będziecie powaleni w boleściach. Wiecie, nie przypadkowo wybrałem ten fragment Słowa Bożego, dlatego, że tutaj jest mowa, mogę tak powiedzieć dosłownie, o naszych doświadczeniach. O doświadczeniach, które nas spotykają jako wierzących ludzi, prawda? Myślę, że nie ma tutaj na sali takiej osoby, która by nie przechodziła prób czy doświadczeń jako dziecko Boże. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś narodzony na nowo, prędzej czy później w twoje życie przyjdą problemy. Prędzej czy później w twoim życiu będą się cisnąć problemy, których sam nie będzie w stanie rozwiązać. Wiecie, ktoś by mógł powiedzieć, no jestem wierzącym człowiekiem, spodziewałem się, że kiedy będę chodził za Panem, to wszystko pójdzie gładko, prawda? Wiecie, kiedy to mi się nasuwa, ten fragment Słowa Bożego, nasuwa mi się historia, początki uczniostwa apostołów, kiedy zaczęli chodzić za Panem Jezusem. Popatrzcie, jest tam historia, która mówi, że kiedy wsiedli do łodzi, zaraz na początku, kiedy chodzili za Panem Jezusem, pierwsze, co ich nieprzyjemnego spotkało, to, że Pan Jezus jak gdyby sobie poszedł spać, a na morzu ich została burza. Łódź zaczęła być zalewana, a oni się zerwali i mówią: Panie Jezu, czy Ciebie to nic nie obchodzi, że my giniemy? Wiecie, jak często może być tak w naszym życiu podobnie, nie? Wydaje się, że jesteś wierzącym, wydaje się, że nie powinieneś mieć takich problemów i wydaje się, że gdzieś tam Pan Jezus o Tobie zapomniał. Może masz problem, może dzisiaj masz problem, przeżyłeś swój problem, gdzie nie masz rozwiązania, nie jaśnieje Ci promień światła, nie masz żadnego wyjścia i może w Twoim sercu zbiera się takie szemranie przeciwko Panu, wyrywa się takie szemranie: Panie, czy Ciebie to nie obchodzi, mój problem? Czy nie obchodzi Cię, że, tak jak dzisiaj brat mówił, że ja nie mam pracy? Czy Ciebie to nie obchodzi? Raczej, siostry, chcę Wam powiedzieć, że wszystko, co Ciebie spotyka, od momentu, kiedy Jezus Ciebie znalazł, to służy ku temu, żebyś pasował do Bożego Królestwa. I to chcę, żebyście zapamiętali. To służy do tego, żebyśmy pasowali, byli dopasowani do Bożego Królestwa. Wiecie, zobaczcie, tutaj prorok Izajasz mówi: komu nie jaśnieje światło? Dosłownie, kto jest bez nadziei? I są tam trzy rady. Chciałbym, żebyście zwrócili teraz na te trzy rady uwagę. Popatrzcie. Są trzy uwagi i trzy takie tematy, które warto zwrócić uwagę. Ktoś wśród Was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Niech słucha głosu Jego sługi. To jest po pierwsze. Kto chodzi w ciemności, nie jaśni mu promień światła. Zobaczcie, znowu jest. Niech zaufa imieniu Pana. I dalej jest. Niech polega na swoim Bogu. Są, można powiedzieć, trzy Boże rady dla naszego życia w takich sytuacjach. Trzy Boże rady. Wiecie, jako chrześcijanie nie mamy prawa opierać się na niczym więcej, jak tylko na Bożym Słowie. Zgodzicie się z tym? Ja kiedy patrzę w przyszłość, ja opierałem się, tak jak mówiłem, na teologii, na dogmatach, na tradycji. I do czego to mnie doprowadziło? O mały włos, gdyby nie łaska Boża, to bym skończył w piekle, tak? I prawdopodobnie większość z nas. To, na czym mamy opierać naszą wiarę, naszą ufność, jest tylko Boże Słowo. Wiecie, na tym mamy budować, tak ono samo mówi. Na tym Słowie mamy budować nasze życie duchowe. Jeśli coś jest poza Bożym Słowem, to można powiedzieć, jest to tylko domysłem, tradycją, dogmatem, ale to się nie stoi. Prędzej czy później, jeśli jeszcze nie przechodziłeś, to będziesz przechodził takie życiowe burze w swoim życiu i wtedy się okaże, co masz i na czym polegasz. Bracia i siostry, chcę powiedzieć, że to, co nas spotyka, to nie jest tak, że Bóg o tym nie wie. Bóg nad wszystkim ma pieczę. Pan Jezus mówi w Ewangelii, że wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone i bez Jego woli nawet jeden, jedyny włos nie może Ci spaść z głowy. Nie wiem, ktoś policzył, nie wiem, doliczyli się naukowcy czy uczeni, że na naszej głowie jest, z tego co pamiętam, chyba przyszło 100 tysięcy włosów. I tutaj mówi Pan Jezus, że nawet jeden z tych włosków, jeśli on nie pozwoli, nie spadnie na ziemię. Nie spadnie z Twojej głowy. Popatrzcie, to znaczy, że Pan Jezus nad wszystkim, co się w Twoim życiu, w moim życiu dzieje, ma kontrolę. Ma kontrolę. To nie jest tak, że On nie słyszy. Czasami to, co nas spotyka, jest z Jego dopustu. Wiecie, zanim się nawróciłeś, zanim ja się nawróciłem, my przyjęliśmy system tego świata, sposób myślenia, sposób postępowania. Wiecie, staliśmy się, tak można powiedzieć, chytrymi. Ludzie tego świata są chytrzy, tak? I my też takimi byliśmy. I to, co Bóg chce wykorzenić z serc swojego ludu, to właśnie tą chytrość. Wiecie, do tego czasu, zanim się człowiek nawrócił, my potrafiliśmy nasze problemy sami wziąć w swoje ręce i rozwiązywać, tak? Rozwiązywaliśmy sami swoje problemy. Pomijaliśmy Boga. Bóg nie był ważny w naszym życiu. Bóg nie był w centrum naszego życia. I kiedy się nawróciłeś, spotyka cię wielkie rozczarowanie, ale mam, powiem szczerze, mam dobrą wiadomość dla tych, którzy dzisiaj przechodzą problemy. Jeśli przechodzisz problemy, masz problem z pracą, być może nie masz domu, być może straciłeś współmałżonka, odszedł do wieczności. Chcę ci powiedzieć, że u Boga jest pocieszenie. Ja tobie pocieszenie nie mogę takiego dać. Może po części. Brat pastor ci nie da w pełni. Ale jest ktoś, kto może ciebie naprawdę pocieszyć. Jest Boże Słowo. I tutaj, nie wiem, czy zauważyliście w ogóle, o kim tu jest mowa, w to, co czytaliśmy. Nie wiem, czy zauważyliście, że to jest fragment mesjanistyczny. To Bóg mówi tutaj przez słowa Pana Jezusa, dosłownie do nas mówi, jeśli masz problem, jeśli nie jaśnieje ci promień nadziei, promień światła, zaufaj imieniu Pana. Oprzyj się na Nim, na Jego Słowie. Bracia, siostry, za Bożym Słowem kto stoi? Stoi nasz Zbawiciel. Jakiemu imieniowi mamy zaufać? Powiedzcie. Jakie mamy imię? Jakie otrzymaliśmy imię, na którym mamy polegać? Jakie jest jedno, jedyne imię, które można zbawić? Wyratować sytuację. Jakie, bracia, siostry? Powiedzcie. Tylko imię Jezus. Jeśli na tym imieniu się nie oprzemy, jeśli na tej skale Bożego Słowa się nie oprzemy, nasze nogi będą ślizgie. Wiecie, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, ja powiem to z własnego też doświadczenia, mogłem być człowiekiem wierzącym i zanim Bóg nie uderzył, potężnie nie uderzył właśnie w te mego ego, w te moje ja, to ja też byłem chytry. Ja swoje problemy jako wierzący człowiek próbowałem rozwiązać sam. Chciałbym, żebyście teraz popatrzyli. Nie będę otwierał tego, myślę, że każdy z was zna historię pewnego chytrego człowieka. Męża Bożego. Historia Jakuba. Wiecie, co oznacza imię Jakub, tak? Izrael. Jakub. Ale on miał też takie trochę inne też imię, tak? Chytry, tak? Podstępny. Dlatego, że wszystkie swoje sprawy brał w swoje ręce. Wiecie, zobaczcie, on poszedł w ogień swoich własnych doświadczeń na własne życzenie. On był spadkobiercą obietnic, które Bóg złożył w Abrahamie. On miał otrzymać obietnice. Te obietnice, które Bóg zagwarantował dla niego, które Bóg już jemu przypisał w przyszłości, on miał odziedziczyć. A co on zrobił? On wziął sprawę w swoje ręce. Mamusia mu troszeczkę pomogła, tak? Mama mu pomogła, można powiedzieć, wepchnęła go w ten ogień doświadczeń. Powiedziała, słuchaj synu, my musimy to zrobić po swojemu. Wiecie, ona być może jako matka, ona miała dobre chęci, ale ona nie widziała już takiej, można powiedzieć, innej alternatywy. Może za mało miała też wiary, żeby zaufać Bogu, że jeśli Bóg coś obiecał, to wypełni. I ona wzięła to też te sprawy w swoje ręce i popchnęła swego syna w ten ogień doświadczeń. Podstępem, posłużyć się podstępem, to jest metoda cielesności, która nie ma nic wspólnego z Bożym namaszczeniem, z Duchem Świętym. Nie ma nic wspólnego. To chcę, żebyście pamiętali. Nie ma nic wspólnego. I zobaczcie, jak wepchnęła, a Jakub dał się wepchnąć ten ogień doświadczeń. On poszedł w ogień doświadczeń. Czy miło było takie później jemu w życiu? Pierwszy owoc musiał uciekać od brata, bo się bał, że go zabije. Później go dalsze nieprzyjemności spotykały Labana. Ucieczka od Labana. Z dobytkiem, z rodziną, z tym, co miał. A na końcu co się stało? Wiecie, Jakub do tego czasu był też taki, można powiedzieć, chytry, podstępny i któregoś dnia myślał, że kolejny raz mu się uda wyprostować te jego wykrzywione drogi w swój sposób. Ale Bóg go podeprzał do ściany w taki sposób, że już nie miał drogi ucieczki. Wiecie, nie wiem, czy wiecie o tym, że imię Jakub ma też jeszcze inne znaczenie. Wyczytałem gdzieś, że imię Jakub oznacza zajmujący czyjeś miejsce. To jest na nas podobieństwo, bracia i siostry. Jakże często my zajmujemy czyjeś miejsce. Nie dajemy komuś miejsca w naszym życiu jako ludzie wierzący. Nie dajemy miejsca Duchowi Świętemu tylko jako chrześcijanie. Wiecie, czym się prowadzimy? Cielesnością. Na swój rozum, na swój sposób rozwiązać swój problem. I często jest później płacz. Często jest później rozczarowanie. I później są pretensje do Boga. Panie, Ty na to pozwoliłeś. Ale zauważ, że to Bóg mówi, że ty sam weszłeś w ogień na własne życzenie i ten ogień Ciebie poparzy. Ty się poparzysz. Tak było w życiu Jakuba. On wszedł w doświadczenia swego ognia. I tak jak powiedziałem, któregoś dnia przyszedł czas, żeby mówić, słuchaj, teraz musimy się rozprawić. Już mówię tak od siebie. Muszę się z Tobą rozprawić. Zapędził go w kozi róg i mówi, teraz już nie będzie na Twoich warunkach. Wiecie, zobaczcie, jak Jakub, kiedy wiedział, że Ezaw już idzie na jego spotkanie, Jakub, gdy ktoś z was będzie chciał zobaczyć w domu, sprawdzić, to zobaczycie, że on w tym momencie, kiedy wiedział, że już nie ma możliwości ucieczki, on uciekł na osobne miejsce i zaczął się modlić. I tam, to co jest ciekawego, zaczął Bogu przypominać Bogu jego obietnicę. Panie, ty powiedziałeś, że potomstwo twoje będzie liczne i tak dalej, i tak dalej. On wrócił do Bożego Słowa, on oparł się w tym momencie na Bożym Słowie i Boże Słowo mówi, że zaczął mocować się z kim? Z kim się mocował? Jakub, bracia i siostry. 13 Słowo Boże. Tak, i co się stało? Został przetrącony jego Bóg, tak? Co nam to mówi, bracia i siostry? Został przetrącony jego Bóg. To znaczy, że od tamtej pory ten Jakub utykał. Jeśli utykał, to musiał się wspierać o co? O lasce. I ta laska też coś mówi dla nas, bracia i siostry. Nie wiem, czy wiecie, że laska w biblijnym znaczeniu, ona ma swoją wartość. Może tak wrócę teraz do Starego Testamentu też. Co było w arce schowane? Co było złożone w arce w środku? Pamiętacie? Laska Arona też była. Co ona symbolizuje dla nas, ta laska Arona? Dlaczego laska Arona zakwitła, bracia i siostry? Czy ona była normalną laską? Ona była normalną laską, ale stało się coś, co było nadprzyrodzone. W tej lasce, tak wypowiem się tak bardzo prosto, w tej lasce była moc nadprzyrodzona. Ta laska symbolizuje dla nas nadprzyrodzoną moc. Do tej pory, tak jak mówiłem wcześniej, Jakub kierował się własnym rozumem, własną mocą, własną siłą. Od tamtej pory, kiedy spotkał się oko w oko z Bogiem, już nie handlował z Bogiem. Panie, jeśli Ty będziesz mi błogosławił, to ja zrobię to, to i tamto. To jest też na nasze życie. Zobaczcie, bracia i siostry. Jeśli, Panie, kiedy jest dobrze w Twoim życiu, kiedy masz pracę, na koncie parę złotych tam odłożone, wszystko układa się dobrze, o, Panie z Bogiem, i wtedy fajnie się chwali Pana, tak? Ale kiedy zaczynam się walić, wtedy, o, Pan mnie nie kocha, coś nie tak się dzieje. Zobaczcie, z Bogiem nie można handlować. Nie możemy przez resztę naszego życia opierać się na własnym rozumie, na własnej chytrości. Mamy bogactwo obietnic Bożych, bracia i siostry. Bogactwo, wielkie bogactwo Słowa Bożego. Na tym możesz się tylko oprzeć. Jeśli chcesz, żeby ci zaśniało światło, jakaś nadzieja, oprzyj się na Bożym Słowie. To jest fundament. Nie masz nic innego. Nie masz nic innego. Mamy obietnicę i Bóg jest w stanie to, co obiecał, ma moc dotrzymać i wypełnić w twoim życiu. Wiecie, kończąc, może tak zakończę mówiąc tak parę świadectw ze swojego życia. Wiecie, któregoś dnia też taki jeszcze byłem takim, wiecie, no takim wierzącym, który brał sprawę w swoje ręce. I ja Bogu dziękuję, że Bóg w tak cudowny sposób prowadzi. Ja też przeżywałem takie historie, takie, nie wiem jak to nazwać, takie sytuacje w swoim życiu, gdzie po prostu już byłem bez wyjścia. Chodziłem do zboru, czytałem Boże Słowo, wiecie, ale na swój sposób człowiek był jakoś tak chytry. Próbował wszystko rozwiązywać własnymi siłami i Boga odsyłał. Taki mały człowiek religijny w kościele. Pamiętam, któregoś dnia Bóg mi dał wielką lekcję, wiecie? Pamiętam, któregoś dnia Bóg wzbudził w moim sercu takie pragnienie, żeby chodzić blisko Niego. I zacząłem rzeczywiście wstawać z samego rana, wcześniej rano szukać Pana w modlitwie, czytając Boże Słowo, żyjąc tym Słowem, zapierając się każdego dnia samego siebie i powiem szczerze, zaczęło mi się życie walić. Wtedy, kiedy zacząłem szukać Pana, to jest ciekawe, bracia i siostry. Ktoś powiedział, że zanim ty zaczniesz atakować królestwo diabła, on cię pierwszy zaatakuje. To jest prawda. Kiedy zacząłem szukać Pana, zaczął mi się świat dosłownie walić. Wszystko wierzę spod nóg. Straciłem pracę i nie wiem, czy wiecie, ale w tamtych okolicach, gdzie my mieszkamy, to nie jest duże miasteczko. To nie jest takie jak Łódź Zgierz. To jest miasteczko, które ma 12 tysięcy ludzi. A miejsc pracy to jest dosłownie kilka jakichś tam takich punktów, że tak się wyrażę. Nawet nie ma żadnych fabryk, malutkie jakieś zakłady są, a reszta to prowadziarze. Na tamte czasy, kiedy mi się to wszystko spod nóg wyjeżdżało, było 40% bezrobocia. I pamiętam, kiedy mieliśmy już małe dzieci, wprowadziliśmy się do naszego nowego domu, wiecie, i powiem szczerze, finansowo żeśmy mocno kuleli. Bardzo mocno żeśmy odczuli braki finansowe. Wiecie, ale w tym momencie chwała Bogu, mogę powiedzieć to, trzy razy mogę powiedzieć chwała Bogu. W tym momencie ja szukałem oblicza Pańskiego, szukałem Pana. Wtedy na tamten czas, tak jak umiałem. Wczesne wstawanie, szukałem Pana w modlitwie. Wiecie, budowałem się Jego stroną, żyłem tym słowem. Mówiłem, Panie, Ty znasz moje problemy. Ja nie mogę nic zrobić, Panie, Ty wiesz o tym. Pamiętam, był taki czas, kiedy z moją żonką przez głupotę, muszę to powiedzieć, przez głupotę, może z niewiedzy tak też się wyrażę, dostaliśmy takie mandaty, taką karę, wiecie, i ja byłem obciążony tak finansowo, że po prostu nie mieliśmy już wyjścia. I któregoś dnia, pamiętam, kiedy miałem te problemy, sobie myślałem, no jak rozwiązać te problemy? No, wiecie, no nie przychodzi od razu tak człowiekowi, weź pomóc się o pieniądze do Boga, bo Bóg ci da pieniądze, nie? No nikt tak nie praktykuje tego. I tak próbowałem właśnie na swój sposób rozwiązać te problemy. Mówię, Panie, mam do zapłacenia te mandaty i nie wiem, co zrobić. Tego samego dnia dostałem ofertę pracy, kiedy poszedłem do tego człowieka, który mi miał oferować tą pracę, to mnie zbeształ z błotem, można powiedzieć. Poczułem się po prostu jak zero. Wyszedłem dosłownie ze łzami. Facet, który już był dorosły, wychodzi ze łzami. Mówię, Panie Jezu, ja nie wiem, dlaczego mnie tak przeprowadzasz, nie wiem, co chcesz mi pokazać, czego chcesz mi nauczyć, ale zgadzam się z Twoją wolą, pokaż mi to, czego do dzisiaj nie widzę. Wiecie, wpadłem na pomysł, tak przyleciało mi do głowy taki pomysł, że masz kolegę, który jest taki operatywny, w budowlance robi, i że niego zapytam, może Ci pożyczę te pieniądze, wtedy spłacisz te mandaty chociaż. I wiecie, no i tak zrobiłem. Kupiłem sobie bilet, bo to było na wiosce, trzeba było dojechać pociągiem, kupiłem sobie bilet, 15.03 pociąg, miał odjechać. Pani mi sprzedała bilet, weszłem do pociągu, jadę. Jadę pociągiem, taki wiecie, już ręce opadły. Jadę i konduktor podchodzi, bilet. No to ja mu bilet daję do ręki. On na bilet spojrzał i mówi, Panie, kto Panu ten bilet sprzedał? Bracia i siostry, no ręce mi opadły jeszcze gorzej. Sobie myślę, teraz mi dowali jeszcze mandat, bo pewnie to jakiś pociąg pośpieszny chyba, albo jakiś, nie wiem, co to za pociąg. Mówi, ten pociąg się nie zatrzymuje w tej miejscowości. Musi się Pan przesiąść w następnej miejscowości dalej i wrócić sobie z powrotem. A ja sobie pomyślałem, człowieku, dobrze Ci mówić, 5 złotych w kieszeni, 20, chyba parę kilometrów tam jest z tej drugiej miejscowości i teraz sobie myślę tak, 15 wyjechałem, no to zanim zajadę, będzie 4, to był, pamiętam, 17 stycznia, gdzie dzień jest krótki jeszcze, tak? Sobie się nic innego, tylko będę drałował 20 kilometrów do domu piechotą. Ręce mi upadły, powiem szczerze, bracie i siostry. Pamiętam tego dnia, tam gdzie siedziałem, klękłem, może nie klękłem, schyliłem głowę i mówię, Panie, Ty wiesz, że mnie już nic nie pocieszy. Ani dobre kazanie, ani dobra książka. Nic nie jest w stanie mnie pocieszyć. Ale ja wiem, że Ty jesteś Bóg, który wszystko możesz. Proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś zatrzymał dla mnie ten pociąg. Amen. I nic więcej nie powiedziałem. Wstałem z tego miejsca, poszedłem na korytarz. Wiecie, to był ten pociąg taki podmiejski, wiecie, tak co się drzwi otwierają. Okazało się, że to był pociąg przyspieszony, który się rzeczywiście nie zatrzymuje. I stanąłem koło tych drzwi, konduktor wracał i zobaczył, że ja stoję koło drzwi i mówi, słuchaj Pan, nawet Pan nie próbuje skakać, bo to się źle dla Pana skończy. Mówię, wie Pan co, niech Pan się nie boi, mi jeszcze życie miłe. I wiecie, on poszedł i idzie tak wzdłuż tych wagonów, tam w stronę tych maszynistów. Ja tak pomyślałem, jakby dobrze było, żeby tak zdążył dojść do nich, bo już wjeżdżaliśmy do tej miejscowości, gdzie ja miałem wysiąść. I tak powiedział coś tym maszynistom, żeby zatrzymał ten pociąg. Ale niestety on był daleko jeszcze i wiecie, my już wjeżdżaliśmy na tą stację, gdzie ja miałem wysiąść. Pociąg był tak rozpędzony, jak dosłownie, jak pośpieszny. I ja już sobie myślę, no już przepadła nadzieja. I nagle, w jednej chwili, możecie wierzyć lub nie. To, co mówię, jest prawdą, mówię to ze szczerego serca. Pociąg momentalnie zaczął hamować, jakby ktoś stanął na torach. I kiedy stanął, to był piątek, kiedy stanął, ja chciałem zapaść na tą wajkę, żeby te drzwi się otworzyły, i nie zdążyłem złapać ręką, a te drzwi się samo odsunęły. I ja wyszedłem, patrzę w lewo, w prawo, no nikt nie wysiada, tylko ja. Chociaż myślałem, że jak piątek, to ludzie ze szkoły będą wysiadać. Wiecie, pierwsza myśl, jaką diabeł uderzył, to przypadek. No ktoś by tak z Was mógł powiedzieć, prawda? I ja też tak pomyślałem. Przypadek. I nie wiem dlaczego, o dziwo, szedłem wzdłuż tego pociągu w stronę maszynistów. I kiedy doszedłem do maszynistów, kiedy się z nimi zrównałem, można powiedzieć, z ich tą kabiną, i jeden z nich wyglądał przez okno i krzyczy do drugiego, ty, ja nie wiem czemu myśmy tutaj stanęli. Boże, jak ja to usłyszałem, Panie, chwała Twemu świętemu imieniu, wiecie, nie ma problemów, problemy znikły. Ja już o problemach zapomniałem, że miałem taki problem finansowy, to co się stało w moim sercu, to chwała dla Boga i wiecie, przyszła mi wtedy taka myśl, ufaj, ja Bóg, który wszystko mogę. Ja Bóg, który wszystko mogę. Mamy Boga, który wszystko może, bracia i siostry. Nadmienię jeszcze może takie króciutkie świadectwo, tak kończąc. Pamiętam też w tamtych dniach, i to chcę podkreślić, bracia i siostry, kiedy oparłem się na szukaniu Bożego Królestwa, tak jak mówi Pan Jezus, to jest Jego rada, szukaj najpierw Królestwa Bożego, nie dla Jego błogosławieństw, że Ci Pan będzie błogosławił, nie wiem jak to powiedzieć, to Ewangelia sukcesu, że będziesz miał kupę pieniędzy, nie. Szukaj Pana, dbaj o społeczność z Panem i się nie rozczarujesz. Pan Jezus powiedział, że wszystko, co Ci trzeba, to On Ci da. Wiecie, i pamiętam właśnie w tamtych dniach, kiedy trzymałem się mocno Bożego Słowa i też nie mieliśmy finansów, bo było bardzo ciężko. Jednego razu przychodzi moja siostra. To jest taka osoba bardzo wykształcona, po wyższych studiach. I ja doznałem szoku, powiem szczerze. Nie mamy pieniędzy, są małe dzieci. Wyobraźcie sobie, bracia i siostry. Nikt nie przyjdzie, żeby Ci pomóc. Też człowiekowi trochę wstyd, jak mówią szczerze, wstyd, żeby kogoś poprosić. I naraz zjawia się moja siostra i mówi do mojej żony, a ja uszom nie wierzę. Krzyczy, słuchaj Agnieszka, ubieraj się szybko i masz iść ze mną do marketu. Bo od 3 dni śnicie mi się, że mam wam kupić jedzenie. Bracia i siostry, nie wiem, może dla kogoś z was to jest takie, a tam takie świadectwo. Wiecie, ja wiem, że to nie był przypadek. Jeden dzień, że się mogliśmy przyśnić, no to rozumiem. Ale 3 dni z rzędu, że ma przyjść i zaopatrzyć nas w żywność, to nie jest przypadek, bracia i siostry. Wiecie, dzisiaj z łaski Bożej powiem szczerze, jestem Bogu wdzięczny, mam wielką, darowaną łaskę od Pana, mam bardzo dobrą pracę. Nie mam ciężkiej pracy, mam bardzo dobrze płatną pracę, mogę się cieszyć społecznością z Panem, widzę Jego prowadzenie i zachęcam was, bracia i siostry, nie rozwiązujmy naszych problemów. Pamiętajmy, że my jesteśmy tak samo powołani jak Jakub. Wiecie, on był takim cieniem na nasze życie. My nie jesteśmy pierwsi, którzy próbują, czy próbowali rozwiązywać swoich problemów. Musisz spotkać się w takim miejscu jak Jakub. To miejsce się nazywało Fanuel Penuel. Oblicze Boże. Musisz spotkać się w takim miejscu, gdzie Bóg Ciebie mocno dotknie, czy nawet przetrąci. Gdzie zaczniesz opierać się na Jego lasce, na tej Bożej łasce, na Bożym prowadzeniu. Im szybciej to zrobisz, mniej cierpień sobie zaoszczędzisz. Bracia i siostry, zachęcam was do tego. Nie mamy nic innego oprócz Bożego Słowa. Jeśli się dzisiaj nie jaśnieje promień światła, nadziei, na jutro, nie patrz na to. Ktoś powiedział mądrze, że nasze doświadczenia, próby, jakie przychodzimy, są pożywką, często pożywką dla naszej wiary. Przez to możesz oglądać naprawdę Boże oblicze. Nie tylko będziesz słuchaczem, który będzie słuchał świadectwa tam, nie wiem, dobrych kaznodziei, ale będziesz sam mógł oglądać Boga oko w oko. Dosłownie tak, jak powiedział to Job. Nie tylko o Nim słyszeć, ale Jego znać. Jemu niech będzie chwała. Amen. Amen.